W studiu witam Sylwię Kowalską z inicjatywy Chcemy Całego Życia, z inicjatywy społecznej Nasz Rzecznik i z Fundacji Autism Team. Społeczniczkę i mamy. Dobry wieczór, Sylwio.
Dobry wieczór.
Mamy za sobą rozpoczęcie roku szkolnego i trochę przy okazji tego ważnego dla wszystkich uczniów wydarzenia porozmawiamy, ale porozmawiamy o takich bardziej indywidualnych potrzebach niektórych uczniów. Moje spostrzeżenie z początkiem tego roku szkolnego jest takie, że coraz więcej jest po pierwsze takich właśnie uczniów ze szczególnymi potrzebami w szkołach publicznych, a po drugie coraz więcej jest nauczycieli, którzy współorganizują kształcenie w szkołach, czyli taka dodatkowa osoba podczas lekcji się pojawia, żeby ewentualnie pomóc uczniowi. Z czego to wynika? Bo jeszcze 10 czy kilkanaście lat temu tak wcale nie było.
No mamy, tutaj czujemy namacalnie całą arenę edukacji włączającą. Przecież tak naprawdę wszystkich nas obowiązuje edukacja włączająca, czyli taka edukacja, która zdejmuje wszystkie bariery, które stoją każdemu uczniowi, zwłaszcza uczniowi z własnymi potrzebami edukacyjnymi, na drodze do edukacji. Więc jeśli każdy uczeń, uczennica ma prawo uczyć się w każdej szkole, to tak naprawdę otwiera nam się ta przestrzeń i uczniowie z niepełnosprawnością, uczniowie z własnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo uczyć się w każdej szkole, która będzie realizowała jednocześnie zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a właśnie w tych orzeczeniach najczęściej znajduje się ten zapis, który mówi o konieczności organizacji, wsparcia, organizacji pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie. Więc to cieszy z jednej strony, że dzieciaki z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mają dostęp i są w naszych szkołach i że to czujemy i widzimy to też bezpośrednio w ilości tych nauczycieli. Z drugiej strony oczywiście generuje to dużo różnych wyzwań.
No zdecydowanie, bo domyślam się, że mogą pojawić się takie głosy w szkołach, że trzeba po pierwsze zatrudnić dodatkowe osoby, po drugie ułożenie planu lekcji pewnie nie jest już tak proste, jak byłoby wcześniej. Natomiast ten wymiar społeczny jest bardzo ciekawy, bo to nie tylko plus dla dziecka, które może uczyć się w zwykłej publicznej szkole, ale też dla tych innych dzieci, które mogą takie dziecko poznawać i później obcować z nim również w tym dorosłym życiu przecież.
Dokładnie, no mamy tutaj piękną możliwość i bardzo szeroką możliwość do tego, żeby uczyć różnorodności, żebyśmy nareszcie zaczęli mówić otwarcie o inkluzji społecznej. Szkoła jest tą przestrzenią, szkoła powinna być przestrzenią inkluzyjną, gdzie wszyscy czujemy się dobrze. I to nie polega na tym, że ten nauczyciel współorganizujący ma takim kloszem, że tak powiem, otoczyć tą konkretną osobę, chociaż oczywiście
usiąść gdzieś tam na boku i pomagać.
Tak, tylko jakby jego rolą jest również takie bezszelestne podawanie tej edukacji włączającej, bo ją po prostu trzeba zrobić. Jak wszystko, jak istotę samostanowienia, jak dostępność, ją trzeba zrobić. I ten nauczyciel, oprócz tego, że wspiera bardzo konkretnie, według potrzeb, według zaleceń z wielospecjalistycznej oceny IP-u danego ucznia, ma szansę podać właśnie tą edukację włączającą, czyli tak zmoderować środowisko i tak zintegrować przestrzeń klasową, żebyśmy tak naprawdę nie koncentrowali się na tym, czy ktoś ma szczególne własne potrzeby edukacyjne, czy ich nie ma, tylko żebyśmy wszyscy współżyli, współedukowali się w bezpiecznej, otwartej przestrzeni. Dzieciaki, mówiąc slangiem bardziej neurotypowe, z dzieciakami na przykład z własnymi potrzebami edukacyjnymi, czy z dzieciakami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, po prostu żeby szczęśliwie sobie tą edukację przyjmowały, bazując na dobrych stronach, na zasobach, na tym, co wspólnego możemy osiągnąć. Na przykład teraz jeszcze dodatkowo doszli nam uczniowie i uczennice
z Ukrainy.
Tak, i mamy taką piękną arenę do wielokulturowości. Tak? Cudowne rzeczy można robić. I to też jest taka przestrzeń, którą można pięknie połączyć z działaniami na rzecz propagowania różnorodności.
Tylko podejrzewam, że początki mogą być trudne, nawet jeśli myślimy o systemie oceniania. No bo czy tutaj ten uczeń ze szczególnymi potrzebami powinien mieć też inny system oceniania? Na co innego powinno się zwracać uwagę?
Ja się tak zawsze napinam, jak słyszę o tym ocenianiu i zawsze napawa mnie to trwogą, dlatego że wszystko tak naprawdę wynika z indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Oczywiście, jeśli ten uczeń ma własne potrzeby edukacyjne, mamy to zapisane bardzo jasno w systemie zaleceń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i kompatybilnie do tego potem wielospecjalistyczna ocena i IPET w ciągu 30 dni od dnia złożenia orzeczenia do szkoły. I wszystko powinniśmy mieć jasno i klarowne, więc my mamy podane te założenia, wobec których wszyscy, wokół których wszyscy powinniśmy się poruszać. Rzeczywistość pokazuje, że nie do końca tak jest. Że pomimo tego, że są dobre przepisy, że powinno być realizowane prawo, że powinniśmy organizować zespoły IPET-owe, że powinniśmy wymyślać plany indywidualne dla uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi, ta ilość biurokracji jest tak przytłaczająca. Niestety brak wsparcia nauczycieli również w tym zakresie, brak moderacji przestrzeni rodzicielskiej, współpraca rodzic-nauczyciel, no niestety potęgują różne problemy i trochę nam się zaczyna robić fikcja. Tak, gdzieś zaczynamy uciekać bardzo w biurokrację, w wypełnianie formularzy, a zapominamy, że tak naprawdę wszyscy w tej edukacji włączającej jesteśmy dla konkretnego dziecka. Czyli my mamy realizować potrzeby tego dziecka, każdego jednego i w symbiozie, kiedy one są w tym zespole klasowym, mamy uprawiać edukację włączającą. Niestety nikt nas tego nie uczy.
No właśnie, a kto powinien być najbardziej nauczony? Czy to chodzi o to, żeby nauczyciel współorganizujący kształcenie miał konkretne kompetencje i narzędzia do tego, żeby umieć po prostu włączać takiego ucznia w życie szkoły?
Bardzo dużo wymagamy od nauczycieli współorganizujących kształcenie. To jest bardzo trudna rola. Ja bym to chciała podkreślić z pełną odpowiedzialnością, bo ona nie dotyczy tylko kwalifikacji zawodowych. Ona dotyczy też czynnika miękkiego. Ona dotyczy też erystyki. Ona dotyczy też radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. I tutaj brakuje, bardzo brakuje wsparcia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie. Często mylimy ich rolę. Często wydaje nam się, że nauczyciel współorganizujący kształcenie może przy okazji zrobić nam dodatkowe ksero albo może pobyć z kimś, ponieważ ma akurat jakąś wolniejszą przestrzeń.
Czyli taki stażysta w biurze trochę, tak jest traktowany ten nauczyciel.
No niestety w edukacji włączającej bardzo często się to zdarza. My mamy takie głosy bezpośrednio od nauczycieli, którzy zgłaszają to do Społecznego Pogotowia Interwencyjnego, radząc się, jak mogą zweryfikować zakres swoich obowiązków i co tak naprawdę powinno być priorytetem. No oczywiście, że priorytetem powinno być dziecko, niezależnie, czy jest to dziecko z własnymi potrzebami, czy jest to uczeń zdrowy, czy nie wymagający aż tak szczególnego wsparcia. Natomiast jest to dalece swobodna interpretacja i wiemy, że w szkołach dzieje się bardzo różnie. Jeżeli jest bardzo dobry edu-team, czyli taki team, który składa się z ucznia, uczennicy, rodzica i nauczyciela i jeszcze nauczyciela współorganizującego, a byłoby idealnie, żeby jeszcze to był pracownik niepedagogiczny szkoły, to tam mogą zadziać się piękne rzeczy.
Jeśli wszyscy są w kontakcie.
Tak, bo mamy, każdy ma swój tunel kompetencyjny i możemy osiągnąć w zespole IPET-ową świetną współpracę. Wtedy każdy zna swoją rolę, robimy diagnozę potrzeb konkretnego dziecka, moderujemy przestrzeń klasową, czyli badamy, jakie są potrzeby w tej przestrzeni klasowej, ale też jeśli chodzi o szkołę, o dostępność dla tego konkretnego dziecka, dla grupy dzieci i możemy się tymi doświadczeniami wymieniać. Jeżeli wszyscy gramy wyłącznie na siebie, czyli główny nauczyciel, który prowadzi lekcje, ma swój cel, nauczyciel współorganizujący ma swój cel, rodzic w ogóle nie uczestniczy w zespole IPET-owym, czyli nie przekazał swoich najcenniejszych informacji odnośnie nawigacji, ja to nazywam instrukcji obsługi swojego dziecka, to szanowni państwo, musimy wierzyć, że to tak naprawdę wszystko skupia się na dziecku, bo to dziecko już samo nie wie, kto go prowadzi, kto wspiera, czy te jego potrzeby są, że tak powiem, zaspokojone, czy nie. Czy musi więcej maskować, czy musi więcej wziąć na przetrwanie. No bardzo brakuje tej współpracy. Nie, oczywiście nie wszędzie, bo są placówki idealnie, ja takie superwizuję, więc wiem, że są. Natomiast no, często dochodzi do takiego podzielenia tych tuneli kompetencyjnych, nie ma wspólnej gry. Wtedy nie mamy edukacji włączającej, wtedy mamy realizację zaleceń z orzeczenia według formularzy, które zwykle potem kończą swój żywot w szufladzie biurka.
No i wtedy pewnie dochodzi do takich sytuacji, o które też chciałabym cię zapytać. To znaczy głos nauczyciela prowadzącego zajęcia, polegający na tym, że dziecko, które ma specjalne potrzeby edukacyjne, psuje lekcję. Jego obecność jest niepożądana, bo lekcja jest zepsuta, bo plan, scenariusz tej lekcji był inny. Spotykałaś się z takimi głosami?
Bardzo często przyjmujemy takie interwencje do Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Jest to szalenie smutne, dlatego że tutaj jestem dość brutalna i nazywam rzeczy po imieniu, że jesteśmy odpowiedzialni my, dorośli, za to, co dzieje się na terenie placówki edukacyjnej. Jeżeli jest rzeczywiście taka sytuacja, że dziecko jest, mówiąc kolokwialnie, przeszkadzające albo przejawiające zachowania trudne, jak niektórzy lubią takie sformułowania, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. To ja, specjalista, wykonuję metodykę retrospekcji, ustalam bodziec, analizuję wszystko, co poprzedziło to dane zachowanie i stosuję jakąś profilaktykę, coś wymyślam. Nie mogę rzucić oskarżeniem, dziecko przeszkadza, czy dziecko rozwala lekcję, bo dziecko rozwala lekcję z jakiegoś powodu. Nie robi tego nigdy z determinacją, albo bo ma jakiś ukryty cel. Warto, żebyśmy się wspólnie w zespole IPET-owym zastanowili, jakie to dziecko ma potrzeby, czy my je znamy. Czy potrafimy je zaspokoić? To są czasami potrzeby naprawdę pierwszego rzędu. To jest czasami nieumiejętność zgłoszenia wyjścia do toalety. My się w edukacji dzieciaków z własnymi potrzebami edukacyjnymi zajmujemy dostosowaniem edukacyjnym do języka polskiego, do muzyki, a nie myślimy o tym, że najwięcej wyzwań w edukacji jest w wolnych timelabach, czyli na przerwach, w toalecie szkolnej, w szatni od WF-u, na stołówce, to tam powinniśmy realizować zalecenia i wsparcie tych dzieciaków, żeby miały sukces relacyjny, bo tam tak naprawdę dochodzi do zaspokajania potrzeb, tak? Więc jeżeli tego nie ma, to bardzo często jest tak, że dziecko nam odreagowuje. Przecież krzyk, przecież takie zwracanie uwagi, takie mu, ja to nazywam, mistrzowie uwagi, jest zawsze komunikatem końcowym. Czyli w wolnym tłumaczeniu, nie daję rady, pomóż mi, dorosły człowieku, ekspercie, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie radzę sobie. Jeżeli nikt nie pokazał temu dziecku, jak tą złość się wyraża, że złość jest dobrą emocją, że trzeba mieć na nią strategię i sposoby. Jeśli my nie zaczniemy w szkole od tego, żeby nazywać emocje, żeby to przepracowywać, to będziemy jakby mierzyć się ciągle z efektem końcowym, z niegrzecznym dzieckiem.
A nie tylko będzie... na to nie ma godzin, bo są godziny na język polski, na matematykę, na języki obce, a na lekcje emocji, no może ta godzina wychowawcza, tak myślę sobie ewentualnie.
No ja myślę, że jednak trochę będę polemizowała, bo znam placówki i znam świetnych pedagogów, znam nauczycieli, specjalistów, którzy poświęcają początek roku szkolnego albo start ucznia, uczennicy w nowej placówce na tak zwany start adaptacyjny. Tworzone są nawet IPET-y adaptacyjne, czyli odsuwamy w pierwszej kolejności to, co jest tak mocno trzymane, czyli tą podstawę programową, a zaczynamy właśnie od identyfikacji potrzeb. Dobry zespół IPET-owy na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania z udziałem rodzica. Czyli co robimy? Pani Sylwio, pytają mnie nauczyciele, jak my mamy przekonać rodziców do tego, żeby oni chcieli uczestniczyć? To są szkoły, które nie korzystają z tego wsparcia rodziców, pomimo tego, że rodzic ma tak, tego pełne prawo. Zachęcam, usiądźcie do stołu, powiedzcie rodzicowi, żeby dzień wcześniej, tydzień wcześniej z kubkiem gorącej herbaty usiadł na sofie i w przestrzeni rodzinnej wypisał mocne i słabe strony tego dziecka. Żebyście mieli taką drogę na skróty, żebyśmy mogli uszyć już chociażby wachlarz metod zaspokajania tych potrzeb i zacząć od tego IPET-u adaptacyjnego, zacząć wdrażać na samym początku, bo jak my poświęcimy ten czas, na początku rozpoznamy te szczególne, nie chcę powiedzieć specyficzne, własne potrzeby tego dziecka, to my je zaspokoimy, a potem możemy się zająć edukacją. Mhm.
No dobrze, to jest jeszcze jedna strona tej układanki i jedna jej cząstka, inni uczniowie. Czy To jest część najbardziej kłopotliwa, to znaczy przystosowanie do życia w grupie rówieśniczej. Czy z tym w ogóle nie ma problemu, bo dzieci jakoś się dostosowują i koleżanki, koledzy na pewno wyjdą z otwartymi ramionami do nas?
No ja jestem takim adwokatem dzieciaków. Ja uważam, że dzieciaki są przedłużeniem nas. Taka grafika piękna kiedyś krążyła w internecie, jak dziecko stoi przed rodzicem i język rodzica przechodzi od tyłu przez głowę dziecka i wychodzi jako język dziecka. Troszeczkę to tak z nami jest, że jeżeli my zaczniemy od estetyki słów i zachowań pierwszych już w domu, jeśli na ipetach zwrócimy uwagę na prawidłowe słownictwo, na to, że warto by było rozpocząć lekcję różnorodności, spotkaniem z psychologiem, jeżeli zaczniemy nazywać nasze problemy i będziemy proponować rozwiązania tych problemów, nasze dzieci nie będą w ogóle na tym poziomie szukały problemów, bo my bardzo często w domu rozmawiamy na te tematy i mam wrażenie, że tak jakby tych dzieciaków koło nas nie było. Tak, referujemy różne kryzysowe sytuacje, że ktoś przeszkadzał, że ktoś kogoś popycha, że ktoś dokonuje jakieś czynności na przykład na przerwie, które są niedopuszczalne i bardzo żwawo rozmawiamy o tym w przestrzeni domowej, potem dzieci wędrują do szkoły już z nastawieniem negatywnym do tego ucznia. Takie sytuacje oczywiście są, one są niezwykle problematyczne w przestrzeni szkolnej, ale my przecież mamy do tego narzędzia. Jeżeli my nie wykonaliśmy, nie mamy możliwości wykonać solidnie wielospecjalistycznej IPET-u, zaprosić rodzica, możemy zawsze poprosić o superwizję. I ja bardzo o to apeluję. Superwizja u nas cały czas kojarzona jest z kontrolą, że przyjedzie ktoś z zewnątrz i będzie sprawdzał, czy ja dobrze pracuję w klasie. Nic bardziej mylnego. Superwizja jest takim trzeźwym spojrzeniem kogoś z boku, z lotu ptaka, ja to nazywam, na przestrzeń klasową albo szkolną, często niestety w sytuacji, jak próbujemy rozwiązać jakiś problem, niestety, i pozwala trzeźwo ocenić sytuację. I nagle się okazuje, że ten młodzieniec, który nigdy nie przygotowuje się do zajęć i który bardzo, jak w ocenie pani nauczycielki, maniakalnie na mnie patrzy, jak rozpoczynam lekcję i tak bardzo świdrująco, pani Sylwia, to jest bardzo niepokojące, ja się bardzo stresuję, siedzi w pierwszej ławce i patrzy na mnie takim wzrokiem, jakby chciał mi nie wiem co zrobić. I my to badamy, my to obserwujemy i okazuje się, że pani wchodząc na lekcję używa sformułowania przygotowujemy się do zajęć. I wszyscy się do tych zajęć przygotowują poza tym chłopcem, który patrzy na panią nauczycielkę. Zaczęliśmy obserwować jego reakcję na innej lekcji, gdzie wchodzi pan od historii i mówi, przygotowujemy się do zajęć, wyjmujemy zeszyt do historii, kładziemy na biurku, otwieramy książkę na stronie 7, wyjmujemy przybory do pisania, będę zapisywał temat. Teraz rozpoczynamy lekcję i obserwujemy tego młodzieńca, który polecenie po poleceniu bardzo konkretnie wyjmuje wszystkie sprzęty edukacyjne i zaczyna się uczyć.
Czyli on po prostu nie wiedział, co to znaczy przygotowujemy się do zajęć.
Dokładnie. Bardzo często uczniowie z własnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują prostych komunikatów, takich bardzo konkretnych, ale ja to mówię, że to nie tylko dzieciaki z własnymi potrzebami, my wszyscy w życiu potrzebujemy bardzo konkretnych komunikatów, bo cóż oznacza w szkole uspokój się. Tak bardzo często używane. Ja to obserwuję na superwizjach często. Uspokójcie się. Ale co to znaczy? Że ja mogę pójść do pokoju wyciszeń? Czy ja mogę pościskać swojego gniotka? Czy ja mogę pójść użyć swojego kosza złości? Co ja mogę zrobić? My oczekujemy od dzieci niemożliwego, że będą wiedziały, jak się złościć, że będą wiedziały, co zrobić, jak jest im źle. Jeśli uczymy ich radości i cieszymy się razem z nimi, to uczmy też przeżywania złości, że to się dzieje teraz z tobą i to jest całkiem okej. Tylko słuchaj, jak tak się dzieje, to możemy wypracować sobie systemy na to, jak mógłbyś, mogłabyś to przeżyć spokojnie i wspólnie z uczniem opracować system złości. Nie robić złości demona i nie oscylować całej uwagi edukacyjnej wokół tego, bo rzeczywiście karmimy tego demona wtedy. Zaczynam mieć coraz więcej problemów końcowych, takich wymagających już gaszenia pożarów. I właśnie potem te konflikty, takie rodzic, szkoła, kontrole kuratoryjne po linii realizacji zaleceń z orzeczenia, przerzucanie się argumentami, kto jest winny. Zawsze traci uczeń i uczennica. Zawsze. To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za organizację edukacji włączającej. Mamy do tego narzędzia, pomysły. Wiemy, że jest bardzo trudno, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast zawsze możemy prosić o pomoc. Są instytucje bardzo wspierające szkoły w edukacji włączającej. Są lekcje różnorodności, o które apelujemy w najnowszej kampanii społecznej. Szkoła przyjazna dla autyzmu, która została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest wiele możliwości. Tylko możemy mieć problem na każde rozwiązanie, albo możemy szukać rozwiązań.
Na każdy problem. Tak. Zastanawiam się, czy taki stosunek do tych nowych metod i do tego, jak teraz właściwie zaczyna wyglądać szkoła, nie wynika z tego, że my mamy trochę inny obraz szkoły, w której po pierwsze nauczyciel ma ogromny autorytet, po drugie uczniowie słuchają nieważne co by się działo, tak? Siedzą jak trusie po prostu na lekcji i nie ma żadnych sytuacji konfliktowych, bo nauczyciel ma też inne, w cudzysłowie tutaj mówię oczywiście, metody wychowawcze. My chyba cały czas pamiętamy tę szkołę, no, nawet jeszcze z lat 70., 80., która wyglądała kompletnie inaczej niż teraz. Ja bym to odniosła do takiego innego przykładu. Tak jak mamy rynek pracownika, tak w szkole jest chyba teraz rynek ucznia, można tak powiedzieć.
No rany, no tak, no można troszeczkę tak powiedzieć, chociaż ja cały czas mówię, że w edukacji jest zespół. Rodzic, uczeń, nauczyciel. Nie ma nikogo, nikt z tych uczestników nie będzie funkcjonował w edukacji samodzielnie. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc oczywiście nauczyciel może być bywają nauczyciele restrykcyjni, mają swoje zasady, stare regulaminy pracy, nie ewaluują tego, co dzieje się, jeśli chodzi o psychoedukację, o wsparcie. Natomiast to zawsze się mści na jakości pracy i na komforcie pracy, tak już nie mówiąc o potrzebach dziecka. To jest w ogóle niedopuszczalne. Ja myślę, że ja się spotykam z takimi nauczycielami wciąż. Ja ich spotykam na szkoleniach rad pedagogicznych i ja jestem bardzo szczęśliwa, że oni na tych szkoleniach są, ponieważ oni zadają bardzo niekomfortowe pytania, bardzo trudne, bardzo dużo tez, że się nie da, pani Sylwio, to pięknie się o tym rozmawia, w praktyce to nie działa. Ale muszę państwu powiedzieć, że po takim szkoleniu rady pedagogicznej wracam do domu i jeszcze nie dojadę do domu, to tych pytań nie było na forum podczas szkolenia, ale jak już jestem w domu, to odbieram na skrzynce mailowej pytania właśnie od tych nauczycieli. Pani Sylwio, a czy ma pani pomysł na to, czy ja mógłbym zrobić to w taki sposób? Nie mam wsparcia, jestem sam, mam ucznia z wyzwaniami rozwojowymi, nie mam kogo poprosić o pomoc, boję się zwrócić do dyrekcji, nie mam narzędzi. Co mogę zrobić? Niech mi pani podpowie. Więc struktura mięknie. I ja się cieszę, dlatego że zaczynamy wiązać walką. Gdzieś coraz więcej jest tych ludzi, którzy rozumieją edukację włączającą, wiedzą o jej istocie i sile tak naprawdę. No tylko, że też musimy wszyscy pamiętać, że ona się po prostu sama nie zrobi. I jeżeli mamy w gronie nauczycieli jeszcze takich, którzy nie do końca czują, potrzebują, widzą potrzebę edukacji włączającej, no to zrobić absolutnie wszystko, żeby wiązać walką. To są ludzie nam bardzo potrzebni, z gigantyczną wiedzą, niekiedy niezwykłą charyzmą, którą można świetnie wykorzystać w tunelach kompetencyjnych pasji uczniów na przykład, tak? Bardzo porywający historyk na przykład, który jest niezwykle restrykcyjny, ale jak opowiada o tej historii, to muchę słychać. Więc jak najbardziej wykonywać ten wysiłek. Jest bardzo duża odpowiedzialność położona na dyrektorów placówki. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast ja też zachęcam do takiej otwartości, do tego, żeby mówić i prosić o pomoc. Dyrektorzy też muszą mówić, że nie dają rady. Też muszą czerpać skądś. Muszą mieć środki na szkolenia. Muszą mieć środki na narzędzia do tego, żeby wzmacniać swoich nauczycieli. No my walczyliśmy przecież o to bardzo długo, o psychologów w polskich szkołach, tak? Mamy ten przepis, mamy tych psychologów w polskich szkołach, ale szanowni państwo, nasi nauczyciele potrzebują wsparcia, nie tylko uczniowie. jak ja to mówię, żywy zdrowy ratownik to żywy ratownik, więc musimy to jakoś tak wszystko robić, żeby ten nauczyciel, nauczycielka też dostali narzędzia wsparcia i dopiero wtedy z takim zapleczem mocnym, nie tylko merytorycznym, ale wsparcia na przykład psychologicznego możemy świadczyć realną pomoc i wsparcie dla uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli tego nie będzie, poziom frustracji w polskiej szkole będzie bardzo wysoki, a cenę za to płacą dzieci.
I tak sobie jeszcze myślę, że bardzo ważna jest taka szeroka świadomość tego, co może się dziać, kiedy w szkole jest obecne dziecko z innymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego że no, my teraz sobie rozmawiamy, mogłoby się wydawać, że to jest rozmowa dla bardzo wąskiego grona odbiorców, dla ludzi, którzy mają po prostu takie dzieci, wysyłają je do szkół, ewentualnie dla nauczycieli, którzy w tych szkołach pracują, ale mam takie wrażenie, że nic bardziej mylnego, że każde dziecko, które ma takiego kolegę w szkole, bądź też koleżankę oczywiście, ma też swoich rodziców, swoich dziadków, których język wpływa na to, jak będzie się zachowywał wobec tej osoby. To jest bardzo szeroko zakrojona akcja, tak sobie myślę.
Tak, tak. No tak jak powiedziałam, my wszyscy jesteśmy współtwórcami edukacji włączającej, tak jak walczymy o samostanowienie osób z niepełnosprawnościami, to przecież ono się samo nie zrobi. Jeżeli nie stworzymy tych przestrzeni, do tego samostanowienia nie będzie. Jeżeli nie będziemy mieć dostępności, nie będziemy mieć wśród nas osób z niepełnosprawnościami. Tak samo jest z edukacją włączającą. Ja powiem więcej, edukacja włączająca była z nami zawsze. Była w sercach i gestach wspaniałych nauczycieli, którzy wspierali uczniów jeszcze zanim OKS-y tak królowały i tam mordowali nas tymi IPET-ami wielospecjalistycznymi. Dlatego, że to jest po prostu człowiek, młody człowiek, który ma swoje potrzeby. Jeżeli wykonamy wysiłek relacyjny i adaptacyjny wobec tego młodego człowieka, gwarantuję Państwu, że nie będziemy mieć potem już problemów. Jeżeli potrzeby będą prawidłowo zaspokojone, nie będziemy mieć pracy w tym zakresie i będziemy mogli skorzystać, i dziecko będzie mogło skorzystać z edukacji. Ja zawsze daję taki przykład. To jest tak jak z nami. Jak przystępujemy do pracy, jesteśmy głodni, jesteśmy poirytowani, bo koleżanka w pracy nas wkurzyła i nie mamy tego przepracowanego, nie możemy usiąść i nie siadamy z czystą, spokojną głową i nie wykonujemy swoich obowiązków. Mało tego, system edukacji wymaga od uczniów sporej koncentracji, sporej dyscypliny, jeśli chodzi o kwestie czasowe.
To tak delikatnie powiedziane nawet.
Bardzo delikatnie. Ja już nie mówię o barierach w dostępności na przykład sensorycznej, czyli ja mówię o poziomie hałasu w polskiej szkole. Tak samo dramatycznie działający na uczniów, jak na wszystkich uczestników edukacji. No więc o czym w ogóle mówimy? Tak, no to jest temat, który możemy odmieniać i mówić bez końca. Za wszystkim stoi człowiek i nasze dobre chęci. Jeżeli pochylimy się nad tym, żeby wspierać tego młodego człowieka, unikniemy sytuacji tak zwanej kuli śniegowej. Czyli nie możemy, no ale są różne sytuacje też, bo zdarzają się sytuacje, że rodzice nie decydują się, aby informować, proszą nawet w szkole bardzo jasno, żeby nie informować na przykład o diagnozie. I tutaj pojawia się duży problem, z pełnym szacunkiem oczywiście do decyzyjności rodziców, natomiast rzeczywiście no tutaj są ograniczone możliwości mądrego wspierania i takiej moderacji zarządzania tą edukacją tego dziecka w tej przestrzeni.
Bo wtedy o diagnozie nie dowiadują się też inni uczniowie.
To znaczy nikt nie ma prawa się dowiedzieć i najgorsze, co może się zdarzyć, kiedy rówieśnicy między sobą przekonają się o tym sami, w bardzo często upokarzających momentach życiowych tych młodych osób z własnymi potrzebami edukacyjnymi. I to jest bardzo smutne, bo to są rzeczy, które potem są takim początkiem narastającej traumy, różnych lęków, już nie mówiąc o kryzysach zdrowia psychicznego. Więc dlatego tak bardzo jest to ważne. No to jest, bo dzisiaj dużo mówimy o nauczycielach, ale to jest też wielka rola rodziców dzieciaków z własnymi potrzebami edukacyjnymi, żebyśmy byli partnerami w tej edukacji. To nie może być tak, Nawet jeśli mamy dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i posyłamy do najlepszej szkoły specjalnej, nie możemy się spodziewać, że my postawimy tego na to nasze serce w progu szkoły, a tam jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zrobi się pach, bo tam mają nadzwyczajne moce, zaopiekują niepełnosprawność naszego dziecka, wszystkie nasze potrzeby. Nie. Bez nas nie będzie dobrej edukacji. To my jesteśmy kierunkowskazem w inkluzji naszych dzieci. To my powinniśmy przekazywać drogę na skróty. To my powinniśmy wypełniać wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania, żeby chociażby dać temu nauczycielowi taką drogę na skróty. Co lubi, czego nie lubi, afiliacje, jak zaspokaja potrzeby pierwszego rzędu, jak z seksualnością, bo być może mamy do czynienia z nastolatkiem w okresie adolescencji i wszystko, co się z nim dzieje, naprawdę jest bardzo łatwe do zagospodarowania, jeśli dobrze rozpoznamy tą potrzebę, kogo uczeń się boi, kogo lubi, do kogo może zwrócić się o pomoc. Podstawowe rzeczy to nie są jakieś wyimaginowane rozprawki edukacji włączającej. My, rodzice, przekazujemy tą drogę na skróty do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. Wówczas grono ekspertów ma ten czas, żeby w oparciu o to, co dostali też od nas, mogli uszyć mądry pomysł, mądry plan na to, jak dziecko będzie funkcjonowało w szkole, ale przede wszystkim, jak dać mu sukces rówieśniczy. Bo dzieciaki tego potrzebują w szkole najbardziej. My dorośli jesteśmy im w tej szkole tak potrzebni średnio, ale ten sukces rówieśniczy, ta wzajemność, zaspokojenie potrzeby przynależności, to jest najważniejsza rzecz na świecie.
Sylwia, to jeszcze słowo do tych rodziców, rówieśników. Jeżeli przychodzi nasze dziecko do domu i mówi, że jest taki kolega, jest taka koleżanka, którzy zachowują się dziwnie, jak rozmawiać na ten temat? To znaczy, w jaki sposób wytłumaczyć, że to niestandardowe zachowanie może mieć inne podłoże.
Przede wszystkim podziękować dziecku za uważność. I nawet jeśli komunikat był taki mocno niepokojący albo tak zadziorny, to jednak zmiękczyć i powiedzieć: słuchaj, bardzo dobrze, że mi o tym mówisz. To może być bardzo ważny temat. Twój kolega, koleżanka być może ma jakieś problemy albo wyzwania rozwojowe, a być może po prostu źle się poczuło i warto tą sytuację rozwiązać. Ja mam taki pomysł, że możemy zrobić to w taki i w taki sposób. Co ty na to? I możemy dziecku, oczywiście adekwatnie do wieku, do etapu rozwojowego, zaproponować rozwiązanie oparte na zasobie, na dobrej stronie każdego z uczestników tej dziwnej sytuacji.
No to jest trudne, bo zwykle bardziej standardowo odbywa się to tak, że na przykład, o, ta moja koleżanka to cały czas chodzi po klasie. No chodzi, bo jest niegrzeczna. No,
niestety,
odpowiada rodzic.
Tak. Niestety. Słuchajcie, no możemy bardzo dużo o tym mówić. No w biegu życia, w sprincie życia rzeczywiście używa się takich sformułowań w różnych słowotokach, w rozmowach takich w zaciszu domowym. Natomiast musimy brać za nie odpowiedzialność. Nie ma na to dobrej rady. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy dojrzałymi ludźmi, kształtujemy swoje dzieci. Jesteśmy ich kierunkowskazem, jesteśmy ich nawigacją. Ja wiem, że to wszystko tak może idealistycznie brzmi. Ja też jestem mamą dziecka z niepełnosprawnościami, też mamą dziecka z własnymi potrzebami edukacyjnymi i też często zaklnę, zdenerwuję się i na cały system, i na ludzi. Tylko już wiem, że nie mogę tego projektować na Janka, ponieważ nasze dzieci z takimi rzeczami sobie nie radzą. My możemy im proponować rozwiązanie problemu. Czyli jako rodzice, kiedy słyszymy, dziecko przychodzi i mówi, bo tu podałaś taki przykład odnośnie, że chodzi po klasie, ale mamy przypadki, kiedy dziecko jest agresywne, kiedy przekracza granice, narusza cielesność, no to rodziców już krew zalewa i dzwonią: pani Sylwio, natychmiast zgłaszamy interwencję, co możemy zrobić, mamy agresora w szkole, jak to? I napędza się cała bardzo kryzysowa sytuacja, która, tak jak mówiłam na początku, już gdzieś została
wcześniej zaniedbana.
Zaniedbana, bo jeżeli już taki mamy aspekt, to już gdzieś to długo trwa i po prostu wybuchło. No to jak my jako rodzice oczywiście nie możemy dziecku powiedzieć, o jej wspaniale, bo na pewno twój kolega jest, ma jakieś potrzeby, może jest, rozwija się w innym modelu rozwojowym. No wiadomo, że to jest jakby hipokryzja. Możemy oczywiście nazwać to sobie, rozumiem, że jest ci trudno, rozumiem, że ta sytuacja była dla ciebie nieprzyjemna. Spróbujemy ją wyjaśnić i spróbujemy ustalić, co się stało, okej? Ja ci przekażę wszystkie informacje, jak możemy to załatwić i z czego wyniknęło to zachowanie. I oczywiście jak najszybciej skontaktować się z psychologiem szkolnym, jak najszybciej skontaktować się z osobą prowadzącą IPET, zwykle są to wychowawcy klasy, i po prostu po ludzku poszukać rozwiązania. Bo jeżeli my będziemy od razu kumulować konflikt, to nasze dzieciaki to przejmą i już na tym etapie rówieśniczym zacznie się rozłam. Można korzystać z pomocy, można dzwonić w różne bezpłatne miejsca. Można pytać, inspirować się. Jest mnóstwo bezpłatnych prelekcji w internecie. Można w wyszukiwarkę sobie wpisać nawet zachowania trudne, czy jak zapobiegać, co zrobić. Jest naprawdę wiele bardzo cennych publikacji, z których można skorzystać. Zasada jest jedna i podstawa jest jedna. Trzeba chcieć rozwiązać problem. Jeżeli będziemy kumulować i nakręcać się złością, nie będziemy mieć edukacji włączającej i nie będziemy mieć pełnego włączania.
Takiej wiedzy i poznawaniu pewnych spraw służą też kampanie. To jeszcze słówko powiedzmy o tej, która zbliża się, no tak mniej więcej za tydzień wystartuje, 15 września.
Tak jest. Wielki sukces młodych samorzeczniczek i samorzeczników w spektrum autyzmu, którzy mają własne potrzeby edukacyjne w całej Polsce, którzy będą mówić głośno o potrzebach edukacyjnych własnych, ale również o tym, co zrobić, żeby szkoła stała się inkluzyjna, żeby to nie była iluzja, żebyśmy nie udawali. Będą mówili o swoich potrzebach, będą mówili, jak te potrzeby zaspokajać, ale też będą mówili o różnych koniecznych zmianach systemowych, które należy wprowadzić w polskiej szkole edukacyjnej, włączającej, żeby wszystkim było lepiej, nie tylko uczniom z własnymi potrzebami, wszystkim uczestnikom edukacji, łącznie z nauczycielami. I tam jest kilka bardzo fajnych postulatów, między innymi właśnie lekcje różnorodności w każdej szkole, które bardzo pomogłyby, zwłaszcza na początku, nazwać pewne rzeczy. Tam są wniosek, apel o pokoje wyciszeń, ogólnie o wyciszenie poziomu hałasu, obniżenie poziomu hałasu w polskiej szkole, ale też bardzo ważny postulat zniesienia oceny z zachowania dla uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi, bo to jest rzeczywiście bardzo krzywdzące i w tej sprawie już wystąpienie miał nawet Rzecznik Praw Obywatelskich bezpośrednio do ministra edukacji, no bo tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo nadużyć i trzeba zwrócić na to uwagę, bo nie możemy oceniać uczniów za coś, co wynikać może bezpośrednio z ich niepełnosprawności, bo to jest tak, jakbyśmy osobę z niepełnosprawnością ruchową oceniali za to, jak chodzi, jak odbierzemy jej wózek, tak?
Tak, albo jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, tutaj podobny problem może być.
Tak. I to, do czego zachęcam, młodzież jest autorem tej kampanii. Ona będzie głównie w sieci. Startujemy 15 września w social mediach, w mediach społecznościowych, koalicji organizacji. Można znaleźć na Klubie Świadomej Młodzieży, na Fundacji Autism Team, na inicjatywie Chcemy Całego Życia, inicjatywie Nasz Rzecznik, ale też bardzo dużo organizacji się do nas przyłączyło, organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu, ale też z niepełnosprawnościami sprzężonymi, także bardzo serdecznie zapraszamy, bo z całą pewnością będzie można znaleźć różne fajne rozwiązania, o których się do tej pory nie mówiło.
No i konkretne przykłady, myślę, że to jest bardzo wartościowe, żeby znaleźć odpowiedzi na konkretne sytuacje, których sami możemy doświadczyć. Bardzo dziękuję, Sylwia, za tę rozmowę. Sylwia Kowalska, która reprezentuje dzisiaj Fundację Autism Team, ale też inicjatywę Chcemy Całego Życia i inicjatywę społeczną Nasz Rzecznik, była moim gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję pięknie.
Radio Łódź na wieczór.
Radio Łódź na wieczór.
O kampanii Klubu Świadomej Młodzieży działającego przy Fundacji Autism Team będziemy jeszcze mówić, a może będzie szansa, żeby opowiedzieli o niej sami twórcy kampanii. To będzie z pewnością interesująca perspektywa, bo w dużej mierze chodzi właśnie o poznawanie innych perspektyw. To poszerza nasze horyzonty.